każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Bogdan Sadowski, dzień dobry. Sprecyzuję, w każdą sobotę poza oczywiście okresem wakacyjnym, który za nami. To jest nasze pierwsze powakacyjne spotkanie w politycznym podsumowaniu tygodnia w Radiu Gorzów. Witam Państwa serdecznie przed mikrofonami. Także nasi goście, Elżbieta Płonka, reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna.
Witam.
Mirosław Maciejkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Poseł Jarosław Porwich, Koło Poselskie Wolni i Solidarni.
Witam bardzo serdecznie.
I Leszek Gajda reprezentuje Porozumienie.
Witam serdecznie wszystkich.
Myślę, że po wakacjach w dobrych nastrojach. Zaczynamy od najświeższych informacji, a w zasadzie wydarzenia, które miało miejsce wczoraj. W Mironicach odbyło się 16 seminarium integracyjne spotkania przedsiębiorców i była to okazja zapewne, żeby porozmawiać z przedsiębiorcami o kondycji gospodarki, ale spotkanie odbyło się pod hasłem Kostrzyńsko-Słubicka, specjalna strefa ekonomiczna, miejscem dla inwestycji z przyszłością, co zresztą wpisuje się w nowe zasady inwestowania w strefach, mianowicie 4 września weszły w życie przepisy wykonawcze do ustawy, która ściśle precyzuje nowe zasady wspierania inwestorów. Teraz strefą ekonomiczną jest cały obszar kraju. Ma być po prostu łatwiej dla inwestorów, ma być atrakcyjniej. Mają się też pojawić nowi inwestorzy, którzy zechcą instalować swoje fabryki w Polsce. Państwa zdaniem, takie ogólne pytanie na początek, to jest słuszny kierunek? Istotnie będzie lepiej na tym polu? Od Prawa i Sprawiedliwości zaczynamy. Elżbieta Płonka.
Na pewno jest to nowy bodziec dla inwestowania i to już nie dla wybranych, tylko dla praktycznie każdego przedsiębiorcy, który widzi się w tym nowym programie i widzi swoje możliwości, które dadzą impuls, dodatni impuls rozwojowy, ale także spełni te warunki, które są dla strefy przewidywane. A zatem dla takich małych miast, dla mniejszych miejscowości, gdzie jest duże bezrobocie, gdzie jest wygaszenie gospodarcze pewne, jest to nowa jakość, nowy impuls, nowe możliwości. A także dla takich przedsiębiorców małych i średnich jest to możliwość zmierzenia się, sięgnięcia po pomoc, która jest szansą rozwojową nie tylko dla samego przedsiębiorcy, ale przede wszystkim dla otoczenia, dla okolicy, dla gospodarki w danym miejscu. Uważam, że to jest wyjątkowa sytuacja, wyjątkowo pozytywna. Zresztą wczoraj na spotkaniu krótkim z panią minister Emilewicz byłam, nie byłam w Mironicach, ale wiem, że tamto spotkanie miało właśnie dać takie nową ocenę dla pani minister, bo bezpośrednio przedsiębiorców, którzy przyjeżdżają zainteresowani, przychodzą zainteresowani, nie z ciekawości, ale naprawdę mając pewne plany.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
No byłem tam w Mironicach, wysłuchałem wystąpienia prezesa strefy, wysłuchałem wystąpienia pani minister Emilewicz. Szkoda, bo tuż po swoim wystąpieniu pani minister już odjechała i właściwie nie było dyskusji, ale tak co do meritum. Szanowni państwo, no strefy powstały wiele, wiele lat temu w wybranych miejscach w Polsce. Po pierwsze, żeby te miejsca ożywić, bo tak jak mówię, to są specjalne strefy ekonomiczne z określonymi pewnymi uproszczeniami, ułatwieniami również finansowymi dla tych, którzy tam inwestują. Po latach, no właśnie, strefę robimy w całej Polsce i pytanie po co? Przedsiębiorcy powinni wszyscy mieć równy start, a jeszcze dodam, strefy były pomyślane dla sytuacji szczególnych, po to, żeby duże inwestycje, które mogły gdzieś u sąsiadów naszych Polski wylądować, żebyśmy mieli pewne narzędzia i mogli je przyciągnąć tu do Polski. Te elementy, jak mówię, w tym programie właściwie no dalej niby będą występowały, obejmuje to cały kraj. Jestem za tym, żeby wszyscy przedsiębiorcy mieli równy dostęp do kapitału, obejmowały ich te same przepisy prawa gospodarczego i żeby wszyscy mieli równe szanse.
Czyli ta nowa ustawa umożliwia to właśnie?
Powiem szczerze, że właśnie tego nie usłyszałem, co ta ustawa ma wprowadzić. Być może tu się pojawią jakieś wyjaśnienia, publikacje, ale tak ja, jak
różnic
i
nie będzie dla przedsiębiorców.
No to po co właściwie ta ustawa?
Zmienia się jakby sposób działania. Specjalne strefy pozostają do 2026 zadania, te możliwości, a specjalną strefą w cudzysłowie, bo to już nie jest specjalna strefa, staje się teren całej Polski, czyli ułatwienia, można by to było nazwać inaczej, nie specjalną strefą, ale specjalny impuls dla wszystkich przedsiębiorców.
Znaczy, szkoda, że to nie zostało jasno, wyraźnie określone i powiem szczerze, mam tu dużo wątpliwości.
Kolejny głos w dyskusji, poseł Jarosław Porwich, Polni Solidarni.
No ja powiem tylko tak, że wcześniej był czas na to, żeby pewne rzeczy dookreślać. Tak naprawdę ustawa wchodzi w życie, czy się to komuś podoba, czy się komuś nie podoba, ale sądzę, że wszystkim się powinna podobać, chociażby dlatego, że zarządy poszczególnych stref ekonomicznych, a przypomnę, jest ich w Polsce około 20, działamy na pewnym obszarze. Teraz przejmują większy obszar, jak gdyby, który będą nadzorować. I bardzo dobrze, bo generalnie można powiedzieć, Polska będzie jedną wielką strefą ekonomiczną i będą obowiązywały na terenie właśnie całej Rzeczpospolitej zwolnienia podatkowe, możliwości zwolnień podatkowych na okres nawet 10-15 lat. To jest bardzo istotne. I jeszcze co bardziej istotniejsze, to, że też będą dotyczyć pewne rozwiązania, zwolnienia podatkowe małych i średnich firm. To jest bardzo istotne, to jest mega istotne. I ja myślę, że to rozkręci temat pod tytułem nowe inwestycje, bo z tymi inwestycjami do tej pory może nie było bardzo różowo. Było dobrze, ale nie było bardzo różowo. To było to coś, co troszeczkę kulało, bo mamy wzrost gospodarczy, natomiast inwestycje nie szły tak do przodu, jakbyśmy sobie tego życzyli. Ta ustawa właśnie zmieni ten stan rzeczy. Ja myślę, że doprowadzi do tego, że ta ilość inwestycji w Polsce będzie dużo, dużo wyższa i myślę, że no te, życzylibyśmy sobie na pewno też, żeby ci inwestorzy byli na jak najwyższym poziomie, tak żeby no, płacili też godne wynagrodzenia pracownikom.
Ale proszę też zwrócić uwagę, że w przepisach podniesiono progi finansowe wartości inwestycji. Czyli nie widzi pan tutaj zagrożenia, które może być przeciwwagą dla zachęt?
Panie redaktorze, ja powiem tylko w ten sposób, bo pracowaliśmy nad tą ustawą, jestem wiceszefem Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmowej. I powiem tak, no szereg wątpliwości się pojawia w każdej jednej ustawie, natomiast no po to jest takie słowo, które się nazywa nowelizacja, żeby ewentualnie pewne rzeczy poprawić, dopieścić, udoskonalić. I na pewno to będzie miało miejsce być może. No zobaczymy w praniu, jak to nowe rozwiązanie będzie się sprawdzać w życiu.
I głos Nowoczesny, Jerzy Wierchowicz.
Ja chciałbym doczekać czasów, kiedy będzie Sejm uchwalał ustawy, co do których nie trzeba będzie nowelizować. Ja dzisiaj jak słyszę z ust pana wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki, że być może trzeba to nowelizować, czyli nie jesteście pewni, co uchwaliliście. Ja mam mnóstwo wątpliwości i opozycja głosowała przeciwko tej ustawie, która właściwie nie wiadomo, w jakim celu została ustanowiona. Powiem tak. Dzisiaj mamy 14 specjalnych stref ekonomicznych, prawda, nie 20. Być może z podstrefami to będzie 20, ale to nie jest najistotniejsze. Strefy ekonomiczne zajmują około 0,08% terytorium naszego kraju. I nagle rewolucyjna zmiana, że cały kraj staje się strefą, specjalną strefą ekonomiczną, zupełnie nie wiadomo tak na dobrą sprawę dlaczego. I co to spowoduje? No to spowoduje, że taką nadzieję mają ustawodawcy, że napłynie szereg inwestycji, także zagranicznych, którzy to inwestorzy nie będą płacić podatków, będą korzystać z ulg, ze zwolnień. Przez okres 10 bądź 15 lat, jeśli to jest maksymalny okres takiego zwolnienia. I myślę, że ten brak tych wpływów, tych podatków na terenie całego kraju no, będzie czymś negatywnym dla Skarbu Państwa, dla budżetów lokalnych itd. itd. Tutaj nie ma wytłumaczenia, dlaczego tak szerokie zwolnienie. Ja przypomnę, że specjalne strefy ekonomiczne zawsze budziły pewien sprzeciw w Unii Europejskiej, która nawoływała zawsze do tego, żeby traktować wszystkie podmioty równo, prawda? I nawoływała do tego, żeby te strefy jakby likwidować. Równie dobrze można było zlikwidować wszystkie strefy ekonomiczne, zamiast stworzyć nową ustawę i tworzyć Polskę, całą Polskę jedną strefę ekonomiczną. Także cel tej ustawy jest dla mnie zagadkowy. Tym bardziej, że mówi się wiele, i to mówi premier Morawiecki i przedstawiciele rządu, o repolonizacji, o nacjonalizacji, o odzyskiwaniu majątku narodowego, o odkupywaniu przedsiębiorstw państwowych, prawda, które były sprzedawane ponoć masowo przez poprzednią władzę, a w tej chwili wpuszcza się bez jakichś ograniczeń inwestorów zagranicznych, którzy będą w kierunku zupełnie odwrotnym działać, prawda, będą tutaj produkować, nie będą płacić podatków przez 10-15 lat ze szkodą dla naszego Skarbu Państwa. I to jest cała... Cel tej ustawy dla mnie jest zupełnie enigmatyczny. Nie rozumiem, po co to było wprowadzane, po co tak rewolucyjna zmiana, jak wystarczyłoby chyba moim zdaniem rozważyć celowość istnienia stref ekonomicznych. Chociaż oczywiście te strefy ekonomiczne, które mają zagwarantowane te ulgi i zwolnienie podatkowe do roku 2026, no te prawa powinny zachować. Ale raczej trzeba wygaszać tego rodzaju nadzwyczajne sytuacje, nadzwyczajne uprzywilejowanie niektórych podmiotów gospodarczych, gdy rzeczywiście tutaj przedmówcy mówili o równości wobec prawa wszystkich podmiotów, żeby dążyć do takiej sytuacji. I stąd moim zdaniem opozycja słusznie głosowała przeciwko tej ustawie. I gdyż cel jest do tej pory nierozpoznany, a liczenie na to, że zobaczymy co będzie, no to jest najgorszym z możliwych rozwiązań. No nie można uchwalać ustawy, o której skutkach nie wiemy, co się stanie dla, no, przykładowo dla Skarbu Państwa, jakie będą skutki finansowe. I ta lekkomyślność Sejmu mnie, powiedziałbym, przeraża. I stąd brak akceptacji dla tego rozwiązania, moim zdaniem, zupełnie zrozumiałe.
Powracam do Jarosława.
Ja tylko ad vocem do pana mecenasa. Otóż, panie mecenasie, pewne projekty, realizacja pewnych projektów przynosi owoce dopiero po kilkunastu latach. To wszystko jest mierzalne. Także państwo może w każdej chwili reagować, panie mecenasie. To jak gdyby jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, my wychodzimy z założenia, że ta ustawa jest dobra, a nawet bardzo dobra. Natomiast mówię tylko o pewnej możliwości. Jeżeli w jakimś elemencie ona będzie kulawa, no to my po prostu naprawimy po prostu ten zapis ustawy.
I jeszcze jedno,
panie mecenasie. Panie mecenasie, znamy skutki. Panie mecenasie, i jeszcze jedno. Z jednej strony, pana koledzy z Nowoczesnej, z Platformy Obywatelskiej, z jednej strony krzyczycie bardzo mocno, że nie ma inwestycji, nie są rozkręcone na takim poziomie, jakim być powinny, a z drugiej strony sprzeciwiacie się rozwiązaniom, które właśnie do rozkręcenia tych inwestycji mają doprowadzić. Także tu jest jakaś pewna niekonsekwencja i apelowałbym, panie mecenasie, pan jako światowy człowiek, no powinien jak gdyby bardziej może sprawiedliwiej podchodzić do tematu.
Jako światowy człowiek boję się tego rodzaju rozwiązań, o których sami nie wiecie, jakie będą ich skutki.
Porozumienie, Leszek Gajda.
Ja się tutaj dziwię akurat opozycji, że jednak nie głosowała za przyjęciem tej ustawy, bo dobrze wiemy, że obecne strefy skupiają przede wszystkim te naprawdę bardzo duże przedsiębiorstwa, w większości przedsiębiorstwa zagraniczne, które korzystają z ulg, a przy tych przepisach poprzednich firmy małe, średnie praktycznie nie miały takich możliwości. Ta ustawa wręcz daje narzędzia naszym przedsiębiorcom, naszym polskim przedsiębiorcom, którzy teraz będą mogli na swoim terenie, w swojej miejscowości, w swojej gminie, nie gdzieś daleko w strefie, budować swoje przedsiębiorstwa, ale właśnie w swoich miejscowościach. I to właśnie jest ten impuls na to, żeby te mniejsze przedsiębiorstwa, ale również i te mniejsze miejscowości, te gminy mogły się rozwijać. O to właśnie cały czas było, te zagadnienia były właśnie poruszane, żeby mogły również te mniejsze miejscowości się rozwijać. Wczorajsza wizyta właśnie pani minister Emilewicz, zaznaczam, że z Porozumienia, bo tutaj akurat nasz program jest bardzo mocno nastawiony na przedsiębiorców i na rozwój, na to, żeby przedsiębiorcy mieli rzeczywiście ułatwione również i przepisy, i możliwości do tego, żeby rozwijać swoją przedsiębiorczość. I w tym kierunku właśnie teraz idzie rząd Zjednoczonej Prawicy i naprawdę pozwólmy na to, żeby również nasi przedsiębiorcy, polscy przedsiębiorcy również mogli korzystać z tych ulg.
Zatem
jeszcze tylko jedno słowo. Pozwólmy przedsiębiorcom właśnie, stwórzmy dla nich jednolite warunki, dla wszystkich. Niepotrzebne są tu jakieś nadzwyczajne ulgi, tylko pozwólmy właśnie przedsiębiorcom pracować.
Ale
z jednolitym prawem, z jednolitymi warunkami, w których mogą działać, i wtedy te wskaźniki, tu słusznie pan poseł Porwich powiedział, że inwestycje w Polsce nie rosną. Inwestycje, szczególnie podmiotów prywatnych. czyli cała gospodarka poza tym, co wydajemy w samorządach. To tu akurat stoimy w miejscu. No w porządku. Mówicie, że ta ustawa to radykalnie zmieni. Jestem za, bo jestem za tym, żeby Polska się rozwijała, a wątpliwości, które tu zgłaszamy, to wynikają właśnie z tego. Stwarzajmy możliwości dla wszystkich, nie szukajmy rozwiązań nadzwyczajnych, bo one są niepotrzebne.
Ale za dużo regulacji szkodzi gospodarce.
Ale to nie chodzi o to, przecież kogo ogranicza ta ustawa, bo ja tego nie rozumiem. Każdy przedsiębiorca ma prawo skorzystać z tej ustawy. Nikogo to nie ogranicza.
Za zapisy tej ustawy w żaden sposób nie kłócą się z tym oczekiwaniami pana Mirosława Marcinkiewicza.
A dodam, że system podatkowy idzie w kierunku obniżenia kosztów.
Zamykam temat, ale nie program. Zmieniamy teraz przedmiot naszej rozmowy i temat. Myślę, że to będzie pierwsza część tego tematu, druga po wiadomościach. O kampanii proponuję porozmawiamy, bo ta nabiera tempa, nabiera rozpędu. Jak państwo myślicie, co będzie osią tej kampanii, zarówno w województwie, jak i w Gorzowie? Czy to będzie mówienie o przyszłości, czy to będzie mówienie o przeszłości, czy to będzie rozliczanie obecnego samorządu? Kampania będzie intensywna, będzie negatywna, będzie merytoryczna. Jaka będzie? Zaczynamy. Na początek proponuję, abyśmy skupili się na województwie, a po przerwie potem będziemy rozmawiać o Gorzowie. Elżbieta Płonka na początek. Proszę bardzo. Prawo i Sprawiedliwość.
Pewnie zarysy kampanii jeszcze nie dla każdego z kandydatów są w pełni jasne, czy w pełni przewidywalne, bo dopiero rozkręca się zarejestrowanie kandydatów za chwilę, za kilka dni. Natomiast myślę, że ze strony Prawa i Sprawiedliwości to będzie kampania przyszłości, nie rozliczania przeszłości. Chyba że pokazywanie ewidentnych błędów, ewidentnych zaniedbań i pokazanie tego, co się z tym zaniedbaniem zrobi. Także w Prawie i Sprawiedliwości stawiamy na program, do przodu, rozwój, a nie kłócenie się o to, co było. Zostawimy to jakby w historii zapomnienia pewnego w samorządach, ale tam, gdzie trzeba rozliczyć zaniedbania, to tak.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
To znaczy pewne rozliczenie, to bym tego tak nie nazwał, tylko podsumowanie tego, co się działo w ostatnich 4 czy więcej lat, to co do tego nie ma wątpliwości. Myślę jednak, że już na poziomie województwa osią czy główną taką myślą to będzie jednak samorządność. Czy jesteśmy za tym, żeby samorządność to była podstawowa forma w ogóle działania? Mnie osobiście bardzo przekonuje podstawowa zasada pomocniczości. Człowiek zajmuje się sam sobą, w pewnych obszarach pomaga mu gmina, czyli to miejsce najbliższe, w tych, w których sobie człowiek nie może poradzić. Wyżej jest odpowiednio powiat czy województwo. Właśnie te organy są po to, żeby załatwiać te sprawy, w których my, obywatele, sami nie jesteśmy w stanie załatwić. I to jest główna myśl w ogóle całej kampanii samorządowej. Z drugiej strony, ze strony tutaj PiS-u obserwujemy jednoznaczne centralizowanie właściwie wszystkiego. Zabieranie kompetencji z samorządów. Ja żyłem w kraju, pamiętam to doskonale, kiedy był pierwszy sekretarz, który o wszystkim decydował, gdzie decyzje zapadały w Warszawie. Samorządności nie było w Polsce, po prostu. Co do tego to chyba nie będziemy dyskutować, bo ta samorządność została zbudowana dopiero po roku 90. Chciałbym, żeby właśnie samorządy funkcjonowały, właśnie, żeby więcej mogły robić i miały więcej środków, bo tu na miejscu my sami lepiej wiemy, w co i jak inwestować, niż zza biurka w Warszawie.
Jarosław Porwich, Wolni Solidarni. Proszę bardzo.
Mnie, muszę przyznać, średnio interesują te zapowiedzi wyborcze, które będą się pojawiać coraz częściej do 21 października. To mnie średnio interesuje. Ja oceniam pewne kwestie po owocach, po tym oceniam też wiarygodność poszczególnych kandydatów. No i co ja będę tutaj dużo mówił, tak? No jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o to, co się działo w województwie, no to powiem tak, nie wyglądało to najlepiej. Nie można tutaj mówić o zrównoważonym rozwoju, bo zupełnie inne pieniądze szły na Zieloną Górę, na południe województwa, zupełnie inne pieniądze docierały tutaj do Gorzowa, czyli na północ województwa, też do Drezdenka, Strzelec Kęskich i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mówię tutaj chociażby też o środkach unijnych, tak? Tam generalnie szły 3 złotówki, a tutaj u nas szła, do nas przychodziła 1 złotówka, tak to można uśredniając powiedzieć. I to jest dla mnie rzecz karygodna, także ja tutaj daję czerwoną kartkę rządzącym województwem, czyli Platformie Obywatelskiej i PSL-owi. Natomiast to się tyczy Gorzowa. I SLD, tak. I SLD. Także dla mnie te ugrupowania już w ogóle straciły wiarygodność. Mówię to jako tutaj patriota lokalny, tak? No jeżeli chodzi o miasto, no tutaj też no, pojawiało się szereg różnego rodzaju zapewnień, wizji, takich, owakich. Powiem tak, w dalszym ciągu schody donikąd są jakie są. Urzędu Miejskiego nie ma jaki miał być. Nie ma hali widowiskowo-sportowej, nie ma Centrum Edukacji Zawodowej. I ja się tak naprawdę głęboko zastanawiam za każdym razem, jak przyjeżdżam do Gorzowa, czy można jakiś sukces przypisać prezydentowi Wójcickiemu. Średnio to widzę. No widać poziom inwestycji, widać po tym, jak transport przebiega ulicami naszego miasta.
O Gorzowie porozmawiamy po przerwie. Tak. Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna.
Jak słyszę, pan poseł Porwich przyjął metodę premiera Morawieckiego, rzuci w przestrzeń publiczną jakieś kłamstwo i jak to sprawdzić od razu. Mówię tutaj choćby o tej proporcji.
No to nie pan dowartościowo teraz, panie mecenasie, dziękuję bardzo.
No nie wiem, czy porównanie do kłamcy, jakim jest pan premier, jest czymś wartościowym, prawda?
Moim zdaniem jest... Myślę, że to za ostre słowa, panie mecenasie, za ostre.
Otóż ja z oburzeniem słucham tego, co pan premier mówi, prawda, i już nieraz został przyłapany na mówienie nieprawdy, jeżeli was państwo razi słowo kłamstwa. Mówię tutaj o wypowiedzi pana posła, który mówi, że trzy złotówki przepadały na południe naszego województwa, a złotówka na północ naszego województwa. Nie wiem, skąd tam bierze te dane. Ja oceniam bardzo wysoko pracę samorządu wojewódzkiego z panią marszałek na czele. Rzeczywiście starała się ta władza i nadal się stara o zrównoważony rozwój naszego województwa. Ale wracając do pytania zasadniczego pana redaktora, jaka to będzie kampania? Otóż ta kampania będzie taka jak zawsze. Będzie pozytywna i negatywna. Będą argumenty ad personam, będą argumenty merytoryczne. Mam nadzieję, że te drugie zwyciężą, prawda? Będą ogłaszane programy, będą ludzie się prezentować. Z tym, że ta kampania, czy też te wybory mają jedną wielką cechę. To jest pierwszy plebiscyt, w cudzysłowie powiem, który odpowie na pytanie, kto jest za PiS-em, kto jest przeciwko PiS-owi, prawda? Chociaż tu nie chodzi przecież o wybory parlamentarne, ale przecież wybory do sejmików są bardzo zbliżone do parlamentarnych i one dadzą odpowiedź na to, czy rzeczywiście władza PiS-u cieszy się autentycznym, wysokim poparciem, czy rzeczywiście jest to poparcie troszkę, proszę wybaczyć słowo, nadmuchiwane. Ja mam nadzieję, że wyborcy widzą, powiedziałbym, antysamorządowość tego rządu. Władza centralna nie kocha samorządów, odbiera coraz to konkretne pieniądze, kompetencje, mówi tutaj pan radny Marcinkiewicz o tym, bo rzeczywiście chciałaby zawiadywać centralnie całym krajem, tak jak to było w przeszłości. Ja nie chcę do tego czasu wracać, mam nadzieję, że tak nie będzie, ale to jest dla mnie oczywiste. I oczywistym jest dla mnie dowodem na to jest także wypowiedź z ostatnich dni, powiedziane wprost, że kto będzie głosował za rządem, prawda? Tam, gdzie zwycięży PiS, tam będą pieniądze.
Porozmawiamy o tym.
Jest to dzielenie, jest to dzielenie obywateli, dzielenie samorządów, dzielenie ludzi. To jest wprowadzenie jakiegoś niepokoju, prawda? Jest to szantaż, powiedziałbym, polityczny, coś niedopuszczalnego i niespotykanego także w naszej Polsce. I to mnie bardzo niepokoi, że władza korzysta z pieniędzy publicznych, będzie pieniędzy publicznych dzielić nie tyle po uważaniu, ale zgodnie z wynikami wyborczymi. No tak przecież nie można rządzić w demokratycznym kraju, w państwie, gdzie samorząd jest solą tej ziemi. Reforma samorządowa jest czymś, jest wielkim osiągnięciem w naszym kraju i do tej pory ona się sprawdzała, ona się będzie sprawdzać. Jeżeli się odbierze władzę samorządom, no to właśnie wracamy do modelu centralistycznego państwa autorytarnego. I tu jest waga tych wyborów. Szczególnie na szczeblu sejmików mam nadzieję, że ludzie widzą tą antysamorządowość tego rządu, nie zagłosują na Prawo i Sprawiedliwość, między innymi dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość szantażuje ludzi tymi pieniędzmi, które będą, bądź nie będą, w zależności od wyniku wyborów.
Jeszcze porozumienie.
To jest nieuczciwe.
Leszek Gajda.
No to ja tutaj się posłużę tymi samymi słowami, co pan mecenas mówił, że panie mecenasie, pan się mija z prawdą, bo rzeczywiście patrząc na środki, które płyną z sejmiku województwa, no to część północna jest bardzo zaniedbana. rzeczywiście środki, które...
Przykłady.
No właśnie, i tu możemy...
Rozmawiajmy konkretnie, liczby, cyfry.
No to panie Mirosławie, to ja panu powiem uczelnie.
Uczelnie,
akademia dostaje, Uniwersytet Zielonogórski. Zielonogórski Uniwersytet dostaje 10-krotnie większe środki niż akademia.
Ilu studentów więcej ma Uniwersytet Zielonogórski?
Panie Mirosławie, chodzi głównie o to, że 10-krotnie, jaka to jest skala.
Skala.
No właśnie, o to chodzi, bo cały czas jest akademia mówiona przez PO, że to jest pisowska akademia. I ciągle tylko to, co jest utożsamiane z PiS-em tak i z prawicą, to cały czas przez PO jest negowane.
Ale wie pan co, to może ustalmy jedną rzecz, bo jak pan rzuca, ale jak pan rzuca nieprawdziwe rzeczy, to może je ustalmy.
Nie, i tak samo odnośnie tego mijania się z prawdą, co do słów pana premiera, pan premier wspomniał, że będziemy współpracować z samorządami, które będą miały chęć do współpracy z rządem, a nie z tymi tylko, co są z partii PiS, czy ze Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o to, żeby samorządy miały tą chęć współpracy i to
może
powoduje,
tłumacz jest potrzebny, że jest, jak padają
nie,
takie słowa.
Nie, po prostu trzeba tylko wyraźnie...
Jeżeli pan Leszek pozwoli uzupełnić albo oprzeć o przykład, tak? Wiele samorządów do tej pory, pomimo próśb ministra rolnictwa, nie przedstawia sprawozdań na temat skutków suszy na ich terenach i przez to nie mogą rolnicy otrzymywać odszkodowań i tak dalej. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, wiele gmin, powiatów, województw nie aplikuje o pieniądze centralne, chociaż są uprawnione do pobierania tych pieniędzy. Co to jest? Działanie na szkodę obszaru, który się reprezentuje.
Jakich pieniędzy?
Ale to znowu jest mówienie ogólnikami. Tak wiele gmin, wiele burmistrzów, nie przedstawiaj tam dalej.
Zapraszam do mojego biura, pokażę panu, co są mi statystyki.
Ale rzuca pan to przestrzeń publiczną, no proszę wykazać.
Szanowni państwo, jesteśmy niezrozumiali, jeśli mówimy wszyscy naraz. Proponuję, zróbmy teraz przerwę. Stonujmy, powracamy za kilka minut.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.
Powracamy po przerwie. W studio, przypomnę, zasiadają Elżbieta Płonka, Mirosław Marcinkiewicz, Leszek Gajda, Jerzy Wierchowicz i Jarosław Polwik. Przed przerwą rozmawialiśmy o kampanii wyborczej, o tym, jaka będzie w województwie. Obiecałem, że po przerwie zapytam o Gorzów. Dobrze, to teraz zapytam właśnie o nasze miasto. Mamy 4 kandydatów na prezydenta, w tym obecny. Czy ta stawka wydaje się państwu wyrównana, czy któryś z kandydatów na przykład deklasuje rywali po? Od Prawa i Sprawiedliwości ponownie zaczynamy. Elżbieta Płonka.
Trudne pytanie dla mnie, bo chciałabym, abyśmy mieli większy handicap. Jest faktem, że obecny prezydent stworzył wiele inwestycji, które będą się, powiedzmy, w loku jeszcze. I obywatele widzą to i mówią, poczekamy, niech to się dzieje, my już pocierpimy, żeby był efekt.
A prowadzone inwestycje są atutem obecnego prezydenta, czy raczej będą chowane w kampanii?
Myślę, że będą chowane w sposób
prowadzenia pozostawia wiele do życzenia.
Tak, na przykład drogi. Tutaj mamy problem z przejazdem przez Gorzów od dłuższego czasu i też nie wiadomo, kiedy to się zakończy. Ja liczę na to, że mieszkańcy Gorzowa będą słuchali dokładnie tego, co mówią kandydaci, co proponują. I tu liczę na naszego kandydata, ponieważ on jest przewodniczącym dotychczas Rady Miasta i ma pełny ogląd sytuacji, która jest w samorządzie miejskim. Stąd on ma dla mnie w tej chwili taką możliwość zdeklasowania prezydenta obecnego.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
Znaczy, panie doktorze, ja nie wiem, jak to zrobić, bo fajnie by było zrobić takie pewne podsumowanie. Gdzie my jesteśmy w Gorzowie? Na jakim etapie?
To na debatach prezydenckich będziemy robić.
Mam nadzieję, tylko wie pan, właśnie ja mówię, jak to zrobić merytorycznie, tak? Inwestycje rozpoczęte, ale prowadzone, delikatnie mówiąc, tak sobie, z opóźnieniami i tak dalej. Dobra, nie rozwijam tematu. te problemy, które są, no czekamy, tu pan poseł Porwich wspomniał chociażby właśnie szkolnictwo zawodowe, tutaj wielka, główna inwestycja, przesuwana. Z drugiej strony, no jestem ciekaw, gdzie tu są nowi przedsiębiorcy, gdzie tu są inwestycje nowe, coś, co napędza w ogóle życie miasta. I takich rzeczy można by było wymienić wiele. Stąd moja odpowiedź jest jakby krótka. Koalicja Obywatelska zaproponowała swojego kandydata i tak jak pan redaktor wspomniał, mam nadzieję, że właśnie w wyniku tych merytorycznych debat, które odbędą się, oby były jak najbardziej merytoryczne, nastąpi jakby przedstawienie pewnego obrazu dla wszystkich mieszkańców po to, żebyśmy my, mieszkańcy, mogli powiedzieć tak, wybieramy określonego człowieka.
To co Jarosław Porwich.
No diagnoza obecnego stanu rzeczy to chyba jest podobna. Chyba każdy się zgodzi z tym, że miasto nie najlepiej funkcjonuje, zarówno jeżeli chodzi o transport, jak i o różnego rodzaju inwestycje i tak dalej, i tak dalej. Ja tutaj do momentu, kiedy pan Mirosław Marcinkiewicz nie zaczął mówić o swoim kandydacie, no to w 100% się podpisuję pod tym, co powiedział. W 100%.
To dobrze.
Natomiast też możemy zwrócić uwagę, wiecie państwo, można sobie wziąć różnego rodzaju publikacje, można sobie wziąć rocznik statystyczny i zobaczyć, że Gorzów w tych wszystkich rankingach, czy różnego rodzaju opracowania, no tak naprawdę no, jest na ostatnim miejscu, na przedostatnim miejscu, spada w dół. On już był nisko, ale co teraz się dzieje, no to po prostu to jest Armagedon, jak to mówią maulaci, prawda? Także powiem tak, no na pewno nie będę, jest tych czterech kandydatów na dzisiaj, na pewno nie będę głosował na prezydenta Wójcickiego, bo jest po prostu słabiutkim prezydentem. Niestety nie spełnił pokładanych w nich nadziei. W Gorzowie nie żyje się najlepiej. Jeżeli ktoś twierdzi, że się żyje całkiem dobrze, no to powiem tak, to powinien wyjechać do miast porównywalnej wielkości i zobaczyć, jak tam się żyje. Dużo, dużo lepiej. Naprawdę zachęcam do pojechania do Torunia, do właśnie porównywalnych miast. Zarówno jeżeli chodzi o czystość, jeżeli chodzi o inwestycje, jeżeli chodzi o zatrudnienie, no w wielu aspektach naprawdę bardzo mocno dołujemy. I ja to mówię z wielką przykrością, bo jestem urodzony optymista, chcę państwu przypomnieć. Urodzony optymista. Dlatego no, trzeba będzie zaufać jakiemuś kandydatowi, który będzie się na pewno w jakiś sposób wybijał. Na pewno, tak jak mówię, na pewno tym kandydatem dla mnie nie będzie, na którego zagłosuje pan Jacek Wójcicki. Skądinąd sympatyczny człowiek.
Pan już jest taki żart, w niektórych kręgach w Gorzowie mówi się, że żyje się w sam raz. Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna.
Szykuje się także piąty kandydat na prezydenta, pani Ewa Piekarz z SLD. Najprawdopodobniej będzie startować, mając poparcie listy lewicowej. Mówiliście panowie, że jest Armagedon w Gorzowie, albo może powiedzieć, że Hatakumba, jak to mówił pan poseł Jaki, prawda? I ja się troszkę dziwię moim przedmówcom, że tak delikatnie traktują sytuację w Gorzowie. Trzeba powiedzieć wprost, no, inwestycje są prowadzone skandalicznie i te duże drogowe, no przypomnę choćby warszawską, przypomnę Walczaka, przypomnę to, co się dzieje dzisiaj z Kostrzyńską. Kostrzyńską zaczęto remontować w czwartym roku tej kadencji. Dlaczego? No przecież można było to dużo wcześniej zrobić. Miasto jest rozkopane, miasto wygląda jak część Syrii, prawda? No i o tym widzimy, i o tym trzeba mówić, bo oczywiście skupi się ta kampania na krytyce prezydenta, jakże słusznej. Pan prezydent rzeczywiście, jak tu pan poseł powiedział, jest sympatycznym, kulturalnym człowiekiem, ale się nie nadaje do rządzenia takim miastem, jakim jest Gorzów. Błędy, które zostały popełnione przez niego, odbijają się na komforcie życia. Rzeczywiście od wielu rankingach Gorzów jest umieszczany dosyć nisko, prawda? W tych wszystkich rankingach komfortu życia, dochodów, na przykład dochody mieszkańców naszego miasta są jedne z najniższych w Polsce.
Ale może przyczynę trzeba poszukać.
Proszę?
Przyczynę trzeba poszukać.
Przyczyna jest jedną z tych, jedną z przyczyn jest pan prezydent. No i prosi obecnie urzędujący.
Brak miejsc pracy.
Ale też słyszę tą krytykę dosyć umiarkowaną ze strony moich towarzyszy rozmowy, ale przypomnę, że na przykład Klub Prawa i Sprawiedliwości cały czas przez 4 lata popiera pana prezydenta. Udzielał absolutorium panu prezydentowi. A dzisiaj mówię, że on jest taki zły, bo jest zły, prawda? To trzeba było wcześniej interweniować, trzeba było wcześniej alarmować. I tego nie było. Była jakaś dziwna współpraca, prawda?
No, ręka rękę myje. No tu powiedzieć, że za późno reagujemy na co się w mieście dzieje.
W każdym razie ta kadencja jest nieudana. Ja przypomnę skandaliczną decyzję zakupu choćby przemysłówki. Ja przypomnę, że przemysłówka miała rozpocząć swoją działalność, znaczy tam miała być biura, tak zwane Centrum Usług Wspólnych 1 stycznia 2017 roku, szanowni państwo. Dzisiaj mamy prawie dwa lata temu nic tam się nie dzieje. Mówi się o remoncie 3-4 pięter, ale ta przemysłówka ma 8 pięter. Prawda? No zakup takiego budynku jest ewidentnym marnotrawstwem. Przypomnę choćby 170 tysięcy wyrzuconych w błoto na nowy program promocji miasta pod tytułem Gorzów sam raz, bodajże tak to brzmiało. A dzisiaj widzę, że na przykład stary program, który był zarzucony i powiedziano, że z tego się nie będzie korzystać, Gorzów przystań, nadal jest realizowany. Więc gdzie są te pieniądze? Niby niewielkie, 170 tysięcy, ale już wielkie na przemysłówkę, 6 milionów plus 20 milionów na remont tego niepotrzebnego gmachu nam. Także tych elementów krytyki będzie w kampanii bardzo dużo i słusznie. Ja mam nadzieję, że pozostali kandydaci, każdy z nich ma jakieś swoje przymioty i mam nadzieję, że przekona do siebie choćby kandydat Koalicji Obywatelskiej, mieszkańcy naszego miasta. No, na tym się skupią, ale także przedstawią wizję rozwoju miasta. Co jest trudne, gdyż dzisiaj Gorzów znajduje się w trudnej sytuacji, choćby plan transportowy nie jest realizowany. Zauważcie Państwo, że mamy część torów zrobionych, prawda, a pod nich nikt nie jeździ po tych torach. Koszyńska jest kompletnie rozgrzebana, tak samo jak Sikorskiego. Przecież wystarczy wyjść do Śródmieścia, widząc, co się dzieje. Nic się nie dzieje. Tam nie trwają prace.
Tam ludzi nie widać.
Trwają prace. Archeologiczne.
Tak, no właśnie, to może dobrze.
To jest dla mnie taka sytuacja dość zagadkowa, bo jeżeli chce się wytłumaczyć opóźnienie w realizacji danej inwestycji, to się szuka archeologa, który coś tam znajdzie. Prawda? No kosteczkę. Przyjmujemy, prawda, i tak dalej. Oczywiście nie mogę tego zweryfikować i nie stawiam zarzutu, że ktoś tutaj oszukuje, ale za często to się zdarza, kiedy mamy roczne opóźnienie na przykład w realizacji danej ulicy, tak czy było przy ulicy Walczaka na przykład. Dlatego też na pytanie, jaka będzie ta kampania, krytyczna i słusznie pod adresem pana prezydenta, ale przypominam, no niektórzy popierali tego prezydenta. No, także nie szukają winy także w sobie.
Większość gorzowian go poparła i to był ten punkt wyjścia.
Ale
więc
gorzowian nie obciążają. Znaczy,
wyborcy wybierają bardzo słusznie. Czasem rozliczają.
Krytyka
i dochodzą do wniosku,
późno,
że popełnili błąd.
A Gorzów przystanią nie będzie, bo półwysep na Warcie rośnie.
Leszek Gajda.
To gdzie?
Leszek Gajda.
Mierzeja taka posta.
Mierzeja?
No, obecny stan w Gorzowie to rzeczywiście no, jest wielki chaos i chyba nikt nad tym chaosem nie panuje, bo rzeczywiście wszędzie jest wszystko rozkopane i każdy widzi, jak nawet nie ma realizacji tych inwestycji, one po prostu stoją w miejscu. Ja myślę, co do wyborców tutaj wspomniane, że ludzie zaufali panu prezydentowi, to mi się wydaje, że to było spowodowane tym, że jednak sobie radził w gminie Deszczno i rzeczywiście tam dużo tych inwestycji przeprowadził, tylko no, gmina Deszczno a Gorzów, no to rzeczywiście to jest taka duża skala, że jednak no, nie udało się, jednak to przerosło chyba możliwości pana prezydenta i to źle wróży, bo rzeczywiście Gorzów jest miastem wojewódzkim i to trzeba bardzo mocno zaznaczać i często zaznaczać, że my nie możemy myśleć o tym, że tylko mamy naprawiać ulice i chodniki, ale musimy myśleć o tym, żeby rozwijać miasto, żeby rozwijać z myślą o tym, co będzie za 10-20 lat. My musimy patrzeć z perspektywy rozwoju do tego, żeby pozostawić tą młodzież zdolną tutaj u nas, czyli rozwijać akademickość gorzowską, pozyskiwać środki. Tutaj akurat pan Mirosław wspomniał o tych środkach, które płyną ze sejmiku, to chciałbym zaznaczyć, że te 10-krotnie, które więcej wpływają do Zielonej Góry, tam jest 11 tysięcy studentów, w Gorzowie jest 5 tysięcy studentów. To jest
jest akurat.
Także to nie jest skala 10-krotnej mniejszej akademii.
Jak pan pozwoli, to ja zaraz odpowiem.
Także chciałbym, żeby rzeczywiście te środki również z województwa płynęły na tą część północną, na Gorzów, bo to pozwoli na to, żeby naprawdę Gorzów się rozwijał. Zobaczmy na Deptak w Zielonej Górze, jak tam ładnie została przeprowadzona rewitalizacja tych pięknych kamienic. Przecież my w Gorzowie mamy naprawdę piękne kamienice. My też możemy przeprowadzić te inwestycje, też możemy odnowić ten Gorzów, bo on nie tylko się rozwijał, ale żeby on piękniał, żeby on był piękny i naprawdę, żeby miło było spędzać czas. I tego życzę, żeby prezydent nowy, który zostanie wybrany. Mam nadzieję, że będzie to Sebastian Pieńkowski, bo my popieramy jako Porozumienie również tego kandydata. Kandydata, który naprawdę ma duże możliwości, duży pokład takiej determinacji na to, żeby ten Gorzów naprawdę się rozwijał i tego życzę mieszkańcom Gorzowa i sobie osobiście.
Rewitalizacja kamienic tej starej substancji mieszkaniowej to są potężne pieniądze.
To na są razie potężne, nikt się z tym ale Zielona Góra sobie poradziła.
Nie zmierzył tu w Gorzowie.
Tak, ja tylko dwa słowa. Akurat te remonty kamienic to nie idą ze środków ani unijnych, ani chyba że z ZIT-u. Chyba że z ZIT-u, ale to już... Tak. Właśnie, chwileczkę, po kolei. Jeżeli chodzi o uczelnie, to też powiedzmy to sobie wyraźnie, bo tutaj taka pojawia się rzecz. Finansowanie uczelni to nie jest zadanie samorządu wojewódzkiego. Samorząd wojewódzki pomaga w sytuacjach takich, kiedy uczelnia zwraca się, bo tworzy nowy kierunek, bo jest zapotrzebowanie młodych ludzi. I wtedy my dofinansowujemy po prostu, na ile nam budżetu starcza. Ale chciałbym powiedzieć coś innego.
Ale
myślę
kwestionowałeś, dysproporcje przekazywanych środków. A teraz szukasz usprawiedliwienia dla tego, dlaczego takie dysproporcje mamy.
Nie znaliście o Gorzów.
Ale poczekajcie, ja nie przerywałem.
Panowie, nie wszyscy jednocześnie.
Ja nie przerywałem.
Bo wtedy mówiłeś o chlebie, teraz o niebie.
Nie.
No tak.
Próbuję uporządkować fakty. I jedna rzecz kapitalna. Jeżeli mówimy o wykorzystaniu środków samorządu wojewódzkiego, to mam jedno pytanie. Aha, i mówimy o Gorzowie, o tym, co tu się dzieje albo czego się nie dzieje. To jedno pytanie. Czy wiecie, ile razy obecny włodarz miasta spotkał się w całej kadencji z radnymi wojewódzkimi?
Tak samo możemy zapytać, czy
10, 20, drugą stronę. 50 razy, a to ja już odpowiem. Raz.
Panie pośle, a z parlamentarzystami?
Tyle samo razy, co z parlamentarzystami.
A no widzisz, to raz, że możemy sobie ręce podać, ale może to też jest odpowiedź na to, w jaki sposób pewne możliwości, które są, ale wymagają rozmowy, dialogu, ustaleń, przyjęcia pewnego wspólnego stanowiska. Tu w Gorzowie skupienia się na pewnych zadaniach, które warto zrobić z wykorzystaniem różnych źródeł. Jeżeli tego nie ma, to mamy to, co mamy.
Pełna zgoda i oczywiście tak być powinno, to są takie oczekiwania, natomiast to nie zmienia faktu, że są olbrzymie dysproporcje w przekazywanych środkach na poszczególne obszary naszego województwa.
Trzeba to wyjaśnić, mieć liczby przed sobą.
To na koniec, powiedzieć. Bo...
Jedno zdanie tylko. Dobrze. Na przykład finansowanie uczelni nie jest także zadaniem samorządu miasta.
Na koniec.
Pomoc jest świadczona, ale to wymaga także, powiedziałbym, rewanżu ze strony uczelni. My mamy tutaj, no, powiedziałem jako radni pewne zastrzeżenia, ja sobie przypominam taką sytuację sprzed 2 lat, kiedy przyznaliśmy bodajże 1 000 000 dofinansowania uczelni, naszej uczelni, tu Jakuba z Paradyża i zatajono przed radnymi taką informację, że parę tygodni wcześniej ministerstwo nie udzieliło zgody na nadawanie doktoratu przez miejscową uczelnię, prawda? Bo to ważna wiadomość i do tej pory mam żal do kierownictwa naszej uczelni, że tak z tym się nie podzieliło, bo byśmy wtedy może nie tyle nie przyznali tej dotacji, prawda, ale byśmy chcieli podjąć sobie dyskusję na temat poziomu.
7 minut zostało nam.
Poziomu naszej uczelni, no z którym to poziomem, no nie, może nie chcę powiedzieć, nie jest najlepiej, nie jestem fachowcem, ale brak tej szczerości współpracy pomiędzy miastem a uczelnią narodzi pewne obawy ze strony radnych, czy rzeczywiście pomoc udzielana ma sens.
7 minut, przepraszam. Dobrze.
Tylko chciałbym powiedzieć, że naprawdę bez względu na to, ale moim zdaniem wszystkim gorzowianom i powinno zależeć na tym, żeby ta akademia się rozwijała i żeby naprawdę się umacniała.
Z mojej strony pełna zgoda.
I powinniśmy wszystko zrobić, bo naprawdę... Ta młoda kadra, naprawdę świetna kadra, niech ona zostanie tutaj w Gorzowie.
Ale może róbmy, pozostało. A nie
7
mówmy
minut,
tylko
a już 6, a ja bym chciał, bo to już jest za mało czasu, żeby rozpocząć nowy temat, żebyśmy to spięli jakoś klamrą, skoro rozmawialiśmy tutaj o kandydatach na prezydenta, o tych wizjach miasta widzianych z tej perspektywy, to chciałbym jeszcze Radę Miasta państwa zapytać, jaka była, bo wielu komentatorów mówi, że słaba merytorycznie, bardzo, wiadomo, było bardzo dużo przetasowań na przestrzeni tych 4 lat. Tutaj w naszym gronie jest jeden radny, pan Jerzy Wierchowicz. To nie jest pana przecież pierwsza kadencja. Ma pan skalę porównawczą. trzecia. Proszę bardzo, od pana zaczniemy. Króciutkie wypowiedzi, bo czasu mało, jaka ta rada była.
Nie bardzo mi wypada oceniać moich kolegów radni merytorycznie, prawda, bo mogę wyjść na jakiegoś megalomana, prawda, ale myślę, że to była rada dosyć przeciętna. Faktem jest, że te liczne roszady, te liczne zmiany, prawda, czy odejścia z rady, bo było bardzo dużo odejść z rady. Ja przypomnę, że klub PiSu, chyba z klubu PiSu odeszło aż 4 radnych, prawda, na intratne posady załatwione przez kolegów z partii. Osłabiły na pewno.
Co nie zmniejszyło liczby radnych.
Ale nie chodzi, chodzi o poziom, prawda. Ważne jest, jeżeli ktoś wszedł z pierwszego miejsca, czyli był forowany i doceniany przez partię, a później ktoś, jakiś zastępca wszedł na jego miejsce, to już to nie była ta sama jakość, podejrzewam, nikogo nie urażając. I te liczne odejścia z rady miasta na pewno osłabiły tą radę także merytorycznie. I stąd być może ta ocena negatywna ze strony obserwatorów. Ja oceniam to jako radę przeciętną. Jestem trzecią kadencję w Radzie. Nie widzę tutaj jakichś specjalnych, ujemnych, powiedziałbym, oznak tego, że rada się nie sprawdziła. Chociaż rzeczywiście jest faktem, że kilku radnych, no, muszę o tym powiedzieć, nigdy się nie odezwał na żadnej sesji, prawda? No, także to były zmarnowane mandaty.
Dziękuję.
Elżbieta, tak Polka. Nie powinno być.
Prawo i Sprawiedliwość.
Powiem tak, że no, klub radnych Prawa i Sprawiedliwości nie był liczny fakt w Radzie, ale moim zdaniem merytoryczny. Dlatego no, myślę, że to, że zbyt późno może ostra krytyka działania prezydenta obecnego przyszła, to wynikało też z tego, że prezydent stosował pewną technikę korzystania ze wsparcia Prawa i Sprawiedliwości centralnego, więc korzystał z tych możliwości, jak powstawała Akademia Medyczna i umiejętnie sobie pewne inwestycje, a także działanie przypisywał jako jego autorstwo. Dlatego no, może było trudno wtedy jakby zdementować, powiedzieć to nie tak. Teraz jest ten czas, kiedy się podsumowuje, zresztą już od pewnego czasu jest ostrzejsza zdecydowanie krytyka, a teraz mamy czas podjęcia decyzji, bo kończy się kadencja, a następna kadencja to już będzie znacznie dłuższa. I to jest warto wybierać osoby naprawdę aktywne do działania w samorządzie.
Z perspektywy parlamentarzysty, ocena Rady Miasta Gorzowa, Jarosław Pawlik.
No ja na pewno nie widzę tak dobrze jak państwo tego, co się dzieje w Radzie Miasta, choć nieraz sobie, muszę powiedzieć, wskakuję na internet i obserwuję sesję Rady Miasta i nie wiem, może tutaj kogoś skrzywdzę, ale powiem w ten sposób, że w ogóle na przestrzeni tych lat, tych 4 lat, które mijają, no to muszę powiedzieć, że ta rada była, albo w ogóle radni byli, poszczególni radni, no zbyt mało dynamiczni, jak gdyby, no radni powinni być od tego też, żeby inspirować jak gdyby do pewnych działań i przede wszystkim bombardować władze miasta, jeżeli władze miasta grzeszą zaniechaniem, jeżeli nie robią, nie wykazują się aktywnością w różnego rodzaju obszarach. Bombardować wręcz, bo tak naprawdę no musimy przecież wiedzieć, że to jest prezydenta, no przepraszam za zwrot, ale psi obowiązek działać na rzecz Gorzowa, działać na rzecz jego mieszkańców. To nie koncentruje się tylko na jego widzimisię, że on może, a nie musi. Radni powinni bardzo mocno rozliczać władze miasta. Tego ja o tym nie słyszałem, ja tego nie widziałem za bardzo. Poza poszczególnymi tam sporadycznymi przypadkami, które też zostały dostrzeżone przez dziennikarzy. Także ta rada taka troszeczkę była chyba pasywna, ale może to jest krzywdząca opinia, natomiast z mojego punktu widzenia tak ona wygląda.
Mirosław Marcinkiewicz, teraz punkt widzenia samorządowca wojewódzkiego.
Szału nie było, panie redaktorze, ale też przy tej okazji, bo tu mamy mało czasu, ja bym powiedział taką rzecz. Gorzowianie, idźcie na wybory, idźmy na wybory, wybierajmy, bo ta kadencja się skończy, właśnie, możemy pokrytykować
aktywny,
albo i nie,
tym, którym się chce.
Właśnie chciałem to powiedzieć, wybierajmy ludzi, którzy proponują coś konkretnego, nie tylko okrągłe słówka, ale coś osiągnęli, coś potrafią. Próbujmy im zaufać, bo taka jest nasza rola, ale nasza rola jako mieszkańców to polega na tym, żebyśmy poszli do lokalu wyborczego i swój głos oddali i co więcej później rozliczali wybranych przez nas radnych z tego, co osiągnęli, na ile współpracowali. Ja już wspomniałem tutaj o współpracy z panem prezydentem. Sejmik województwa rzadziej współpracuje z Radą Miasta jako taką, a może to też nie jest dobrze. I tu mi się tak światełko zaświeciło, że trzeba pomyśleć też o pewnej formule właśnie wymiany informacji. Może wtedy nie będzie padało tyle słów o jakiejś wielkiej krzywdy dla Gorzowa, bo takiej nie ma.
I na koniec.
I nie bójmy się, drogi będą budowane nadal w Gorzowie.
Leszek Gajda, porozumienie.
Muszą być, tak.
Więc nie ma obaw, mieszkańcy nie muszą się bać.
Znaczy ja tak średnio oceniam pracę Rady Miasta, ale też myślę, że jednak tutaj dali też duże pole dla nowego, młodego prezydenta i to może też trochę ich zgubiło. Troszeczkę jak gdyby ich uśpiło czujność. No bo zawsze warto dać komuś szansę, tak? No ale widzimy po tych 4 latach, że jednak prezydent nie skorzystał z tej szansy i nie wywiązał się z tych zapowiedzi, które przed 4 latami szedł z hasłem właśnie w swoim wyborczym. Także warto by było, żeby rzeczywiście gorzowianie wrócili 4 lata wstecz i tak każdego z polityków samorządowych rozliczyli z ich zapowiedzi, to co chcieli zrobić, to co zrobili, a czego nie zrobili.
I to tyle, jeśli chodzi o pierwsze powakacyjne polityczne podsumowanie tygodnia w Radiu Gorzów. Naszymi gośćmi i Państwa byli Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam.
Jerzy Wierchowicz, Nowoczesna.
Dziękuję.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego weekendu.
Poseł Jarosław Porwich, Wolni i Solidarni.
Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam.
Oraz Leszek Gajda, Porozumienie.
Dziękuję, wszystkim życzę miłego weekendu.
Bogdan Sadowski, również dziękuję, do usłyszenia.
W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM. Polityczne podsumowanie tygodnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. W każdą sobotę po godzinie 10 na 95 i 6 FM.